Cześć, z tej strony Zosia Winczewska. Witam Cię w Szarych Komórkach, podcaście dedykowanym medycynie stylu życia w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Mam nadzieję, że spotkania z ekspertami wzbogacą Cię w wiedzę i rozruszają Twoje szare komórki. Do dzieła! Partnerem merytorycznym podcastu jest Sanprobi, marka, która wspiera edukację i napędza moje podcastowe rozważania. Dieta i karmienie dziecka, a więc całe to kompleksowe zaopiekowanie tematu żywieniowego, staje się nierzadko priorytetem, a może wręcz trochę obsesją w życiu nas, rodziców, bo w końcu dietą kształtujemy i mikrobiotę, i generalnie zdrowie ogólne naszych pociech już od pierwszych dni życia. Zresztą jedno z badań na kobietach w ciąży pokazało, że to, jak wygląda dieta przyszłej mamy, może rzutować na zdrowie behawioralne czy emocjonalne dziecka w późniejszych latach jego życia. Mając zatem świadomość potencjału zdrowotnego i mocy naszej codziennej diety na zdrowie dzieci, chcemy jak najlepiej ten obszar zaopiekować i jak najlepiej w tym obszarze wypaść. Ale temat komponowania diety naszych maluchów bywa nieco skomplikowany, bo nawiązanie kompromisu między kubkami smakowymi dziecka a zdrowym pokarmem promującym zdrowie staje się niekiedy, i chyba nie przesadzę mówiąc, że może i naszym największym wyzwaniem rodzicielskim. Jak więc podejść do tematu diety u dziecka i nie zrazić, a zarazić go optymizmem do zdrowych produktów? I czy to w ogóle jest możliwe? Na te często, myślę, stawiane pytania szukałam dziś odpowiedzi w rozmowie z moim gościem, Karoliną Chęś. Karolina jest doświadczonym w pracy z dziećmi dietetykiem i entuzjastką nauki na tematy żywienia dzieci i mikrobioty jelitowej. Karolina jest właścicielką Akademii Równowagi w Bydgoszczy i tam ją znajdziecie, ale także wykładowcą i propagatorką nauki, zwłaszcza tej o zdrowiu jelit. Karolina w dzisiejszej rozmowie przemyca mnóstwo wiedzy żywieniowej, ale też tej psychodietetycznej, która bardzo pomaga w ułożeniu takiej prawidłowej relacji z jedzeniem u naszych dzieci. Zapraszam Was do odsłuchu. Dzień dobry, dzisiaj moim gościem Karolina Chęś. Cześć Karolina.
Cześć Zosiu, witam Was bardzo serdecznie.
Słuchajcie, Karolinę poznałam na pewnej konferencji mikrobiotycznej, zresztą z ramienia Sanprobi, była to bardzo interesująca konferencja, na której to w końcu poznałyśmy się na żywo. I wiesz, wtedy to był taki moment, że pomyślałam sobie, ale fajnie byłoby te twoje zajawki, to twoją edukację w sieci, przynieść do mojego podcastu i pogadać właśnie o takim zdrowym, racjonalnym podejściu do żywienia, więc cieszę się, że się zgodziłaś i jesteś.
Ja dziękuję bardzo za zaproszenie.
No to słuchaj, zacznijmy z grubej rury, trochę na przekór. Dieta idealna, czyli jaka?
No właśnie, czy taka istnieje? Ja zawsze myślę sobie, że ta dieta idealna to taka, która nam służy. Mm. Tak, oczywiście, jeżeli prawidłowo odczytujemy sygnały z naszego ciała. No musi nam służyć pod względem klinicznym, a wiadomo, że dieta idealna to taka, która będzie różnorodna, która będzie jak najmniej przetworzona, no i dobrze zbilansowana. No bo jedzenie to nasze paliwo. Mm-hmm. Jakby nie patrzeć, nie po to mamy taką powierzchnię wchłaniania w jelicie, żeby to marnować na coś, tak? Dlatego też jak mamy jeść produkty, jeżeli mamy już jeść, no to najlepiej produkty dobrze zbilansowane, gęste odżywczo i różnorodne, po to właśnie, aby zapewnić sobie wszystkie makroskładniki, składniki mineralne i witaminy. Oczywiście łatwiej powiedzieć, co nie jest dobre dla nas, czyli ten typ diety zachodniej, tak, to żywienie typu zachodniego, Western diet, tak to nazywamy.
Która bardzo nam smakuje zresztą, naszym kubkom smakowym, tak, coraz częściej, tak. Jednak widzimy, że realizowanie tej diety staje się coraz bardziej powszechne. Nie?
Niestety, nie? Bo to jest kwestia tego właśnie, ale co ona ze sobą niesie? Przeładowanie tak naprawdę energetyczne niesie ze sobą dużo cukru, dużo soli, dużo tych tłuszczów trans, czy tłuszczów nasyconych, czyli to wszystko, co nam szkodzi w efekcie, prawda? Które działa, to wszystko, co nam działa zapalnie, co nie jest, co nas nie odżywia, tylko no niestety nie wpływa dobrze na nasz organizm. Mhm.
Ale wiesz, ja gdzieś czytałam w którejś z publikacji albo książek, już teraz nie pamiętam, jakie to było źródło, że w zasadzie przy realizowaniu takiego modelu diety właśnie wysoko przetworzonego, takiej diety przemysłowej, zostaje jakieś 15-20% wiesz, takiej przestrzeni na to, żeby móc dbać o te pokarmy, które faktycznie spożywali nasi przodkowie, bo ta dieta przemysłowa tak naprawdę nie jest dopasowana do naszego trybu trawienia, wiesz, w sensie, wiesz, przyswajania, tego, że no, my nie jesteśmy zaprogramowani do realizowania takiej diety długofalowo. Więc, wiesz, przeraziło mnie to, no bo to są tak naprawdę kwestie i mikrobioty jelitowej, o której sobie dzisiaj powiemy, ale właśnie kwestie przeładowania kalorycznego, tego, że gdzieś tam jesteśmy przekarmiani przy jednoczesnych niedoborach. No paradoks, ale tak, tak się dzieje. Tak. Mówimy tutaj o bardzo często o ukrytym głodzie, czyli właśnie niedoborach różnych składników, minerałów i tak dalej. No ale wiesz, też wydaje mi się, że to jest taki temat trudny, bo dzisiaj mamy duży dostęp do wiedzy, wiesz, jedni się przekrzykują, że ta dieta jest lepsza, czy keto, czy wiesz, czy wysokowęglowodanowa, czy znaczy wysokowęglowodanowa, bazująca na węglowodanach złożonych, może bardziej wegetariańska. I wiesz, tutaj trudno jest się człowiekowi po prostu połapać już, gdzie de facto jest ten złoty środek.
Tak, a w efekcie tak naprawdę powinna być to racjonalna dieta, tak? Czyli przede wszystkim taka, którą jesteśmy w stanie utrzymać. Bo, no mówmy się, no zalecenia, które są gdzieś bardzo mocno wymagające i nierealne do wdrożenia, no nie będą stosowane, tak? No więc my wtedy już wiemy, że taki pacjent nie będzie się mógł zaopiekować swoim organizmem, bo nie będzie w stanie utrzymywać wysoko radykalnych diet czy restrykcyjnych. No bardzo istotne przecież jest to, żeby, bo przy tej wysoko przetworzonej diecie, tej takiej typu zachodniego, my tam nawet nie mamy miejsca na te warzywa i owoce, nie? Bo gdyby rzeczywiście w jakimś procencie byśmy mieli te produkty w diecie, to nie jest kłopot, tak? Tylko zadbajmy też o tą podaż warzyw, owoców, polifenoli, wiesz, dobrych tłuszczy.
No właśnie, ale wiesz, no to jest też dobry temat, te tłuszcze, bo wiesz co, ja ostatnio też nagrywałam jakieś materiały edukacyjne i też mocno podkreślałam rangę tłuszczu w diecie, bo jeszcze kilkanaście, może kilka dobrych lat temu mówiło się o tym, że jednak diety niskotłuszczowe są uznawane za taką zdrową, wiesz, wersję diety, a dzisiaj trochę odwracamy ten trend i mówimy o jakby odpowiedniej zawartości tłuszczu, tego oczywiście zdrowego, więc może powiedzmy, jaki to jest zdrowy tłuszcz i dlaczego warto mieć go blisko swojego talerza na co dzień, bo warto tutaj zdementować te plotki i doniesienia na temat tego, że diety niskotłuszczowe za wszelką cenę powinniśmy realizować.
Nie, no właśnie nie, to jest w ogóle jakby totalnie, jest totalny odwrót na to, tak? No bo my nie chcemy, biorąc pod uwagę fakt, że mózg składa się z tłuszczu i wody.
No, gdzieś 60%, to, nie? Się szacuje, nie, że to
tak,
jest,
tak, tak. To myślę sobie, że to też, wiesz, ten wysyp chorób neurodegeneracyjnych też może być właśnie teraz efektem tego trendu niskotłuszczowego przez wiele lat, nie? I rzeczywiście, jak nawet spotykamy pacjentów w gabinecie, to oni mówią, ja nie jem tłuszczu, mam bardzo mało tłuszczu w diecie, tak? No tylko pytanie właśnie, jakiego tłuszczu?
Bo my
nie chcemy tłuszczu, tak? Nie chcemy tłuszczu trans, czyli tego, co jest w przetworzonych produktach, w tego, który jest utwardzonym tłuszczem roślinnym najczęściej.
Chipsy, przekąski
tak,
słone.
No chipsy, ale też wiesz co, też słodkie, nie? No typu tłuszcz palmowy przecież, tak? Czy utwardzony słonecznikowy, tego nie chcemy. W ograniczeniu oczywiście tłuszcze nasycone, no mówimy w racjonalnej diecie do 10%, ale jeżeli mówimy o wielonienasyconych kwasach tłuszczowych, no to przecież całe bogactwo, tak, oliwa z oliwek, ryby, orzechy, pestki, zimno tłoczone oleje, awokado, no to są te rzeczy, które my chcemy mieć w diecie, które są pożądane, tak, do 30% całej tej gamy tłuszczu w racjonalnej diecie. To są takie ilości, które my chcemy, które są potrzebne przede wszystkim po to, żeby tłuszcz jest nośnikiem smaku, więc jeżeli mamy dodatek tłuszczu, to nam to lepiej smakuje, daje nam też tą sytość, prawda, obniża ładunek glikemiczny, więc łatwiej nam zapanować nad tymi pikami cukru. Tylko właśnie tutaj cały czas przedstawiamy to w taki sposób, że te produkty tłuszczowe, przez to, że mają więcej kalorii z grama, przepraszam, to możemy łatwiej po prostu przekroczyć kaloryczność. Dlatego tutaj ten tłuszcz jest zawsze takim znakiem zapytania,
ile?
Aczkolwiek, nie, że właśnie ile, że i poza tym tak, że te produkty wysokotłuszczowe z powodu tego, że tłuszcz jest nośnikiem smaku, są dla nas smakowite, więc my możemy zjeść ich więcej, tak, ale mówiąc na przykład o orzechach, no to my nie mówimy o orzechach w panierce, o solonych, jakichś tam smakowych, ostrych, pikantnych, wiesz, a la chipsy, tylko mówimy o orzechach prawdziwych, tak? Czyli tak samo jak mówimy nawet o masłach, to ja nigdy nie mówię o maśle z arachidów, tak? Które de facto nawet nie są orzechem, tylko są strączkiem, tylko mówimy o masłach z orzechów, tak? Z laskowych, z włoskich, z nerkowca. Przeróżne są masła z orzechów i tutaj rzeczywiście to jest taki produkt naprawdę top, który trzeba mieć w diecie i warto mieć w diecie. Oczywiście w odpowiednich ilościach, tak? Bo tu zawsze ilość robi robotę, nie?
No, dokładnie tak. 100% się z tym zgadzam. Ale wiesz, mówimy o tym, że dieta to właśnie te posiłki komponowane pod kątem no przede wszystkim dostarczania tych wszystkich niezbędnych składników odżywczych. Ale wiemy dziś, że to także baza dla naszej mikrobioty jelitowej. My już mamy no sporą bazę różnych badań naukowych i danych i widzimy, że tak naprawdę, wiesz, to takie trochę nasze health universe, ja to zawsze mówię health universe, czyli ten taki wszechświat zdrowotny, ta mikrobiota, no bo wiesz, gdzie się nie obejrzysz, jakiego wątku zdrowotnego nie poruszysz, tam wyskakuje temat mikrobioty. No a dieta to jeden z tych kluczowych czynników, które mają przeogromny wpływ na to, jak ta dieta, wiesz, jak ta mikrobiota się rozwija. I po to się dziś spotykamy, bo ty bardzo dużo o mikrobiocie komunikujesz. Też widziałam, że napisałaś fajnego e-booka na temat właśnie tych aspektów diety i zależności właśnie z mikrobiotą jelitową. Powiedz nam, Karola, czy rzeczywiście żywieniem my możemy programować nasze zdrowie?
Oczywiście, że tak.
Co za pytanie.
Co za pytanie. Oczywiście, ja zawsze powtarzam tak, skoro mamy, wiesz, 1,5-2 kg bakterii w jelicie, w efekcie mamy ich więcej niż komórek własnego ciała, więc trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, kto tu rządzi.
Ale też słyszałam w ogóle ostatnio, nie wiem, czy też się spotkali, że to jednak mit i ponoć tych komórek jest podobna ilość. Ale to też jest kwestia, wiesz.
No to nawet jeśli jest podobna.
Chyba też pytanie, czy się patrzy na te komórki bezjądrowe, jądrowe i to wszystko się uwzględnia. Dokładnie. Ale no tak czy inaczej, jest tego bardzo dużo.
Jest tego bardzo dużo i tak czy inaczej my wiemy doskonale, że za każdą chorobą stoi dysbioza jelit. Mhm. Tak, wiemy dokładnie o tym, że nieszczelność jelit też będzie prowadziła do chorób i nie zmienia to faktu, że to jelito będzie kluczowe. No ja tutaj tak naprawdę ja się cieszę, że w końcu przestaliśmy mówić o układzie pokarmowym jako tylko o rurze do przyjmowania pokarmu i formowania maskałowych. Mhm. Tutaj podchodzi nie tylko temat trawienia, tak, ale temat przecież produkcji witamin, temat całego układu odpornościowego, który de facto by nie funkcjonował bez metabolitów bakterii, prawda? To one pozwalają czytać układowi odpornościowemu wszystkie te białka, które spożywamy. Tak. I tak naprawdę to jelito to też jest taki nasz kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, bo ten układ pokarmowy, jakby nie patrzeć, i ta jego szczelność jest dla nas gwarantem tego, co my przyjmujemy, co wchłaniamy i co wprowadzamy do naszego organizmu. Mhm. Tak z jednej strony skóra, z drugiej strony układ pokarmowy. Więc biorąc pod uwagę funkcje, jakie pełni mikrobiota jelitowa, no to myślę, że ogromne znaczenie ma to, w jakim stanie ona jest w naszym organizmie, czyli zależy nam na tym, żeby to był ten stan eubiozy. Mhm. I to, co my robimy, czy my dokarmiamy tą mikrobiotę jelitową, tak? Czy my o nią dbamy, jak wpływamy na nią żywieniowo. Mhm. Wiemy o tym, że brak błonnika w diecie, brak właśnie dobrego tłuszczu, brak polifenoli, tak? Tutaj będzie to działało destrukcyjnie. Tak kolokwialnie mówiąc, nie dokarmiamy bakterii, więc one nie mogą tam sobie dobrze funkcjonować i żyć, więc dieta talerz będzie kluczowe w modulowaniu mikrobioty jelitowej.
No i to też jest coś, na co my mamy bezpośredni wpływ, komponując tak na co dzień swój jadłospis, no bo to, co też, o czym dużo się mówi, no to kwestia wpływu różnych czynników środowiskowych na ten mega, mega wrażliwy narząd trzewny, czyli właśnie tą mikrobiotę jelitową. I tutaj bardzo dużo mówi się właśnie o stosowanych lekach, o nadmiernej aktywności fizycznej, ale też z drugiej strony siedzący tryb życia też nie sprzyja, prawda, zdrowiu mikrobioty.
Dopasowana aktywność, nie?
Tak, dopasowana,
rekomendowana.
Tak, tak. Wiesz, ja z tymi lekami też zawsze podkreślam, że tutaj absolutnie nie chodzi o to, żeby teraz z dnia na dzień biorę leki, to źle dla mojej mikrobioty. Jeżeli to są leki, które są ze wskazania, to my realizujemy tę terapię. Możemy ewentualnie korygować dysbiozę, którą te leki powodują poprzez dodatek na przykład probiotykoterapii. Ale wiesz, mam tutaj na myśli nadmierne stosowanie leków, gdzie ludzie po prostu na własną rękę sięgają po różne specyfiki. I bardzo często to jest ta kwestia, która gdzieś tam zaburza te funkcje mikrobioty, nadmierne stosowanie choćby inhibitorów pompy protonowej, czyli znowu te leki osłonowe tak zwane, na żołądek, na nadkwasotę, na zgagę, antybiotyki, też ostatnio miałam przyjemność rozmawiać o tym, że właśnie to wymuszanie na gminne antybiotyków sprowadza się do tego, że gdzieś tam poza tematem antybiotykooporności, ale właśnie też na tym traci bardzo dużo nasza mikrobiota jelitowa. No, mogłybyśmy tutaj mówić o tym godzinami, ale wróćmy do tego, że właśnie ta dysbioza jelitowa, o której powiedziałaś, w bardzo dużej mierze jest uzależniona od czynników środowiskowych, ale właśnie te pierwsze lata życia wydają się być takim kluczowym oknem żywieniowym, które gdzieś tam wpływa na to, jak ta nasza mikrobiota, jak ten rdzeń mikrobioty nam się ukierunkuje.
Tak, no wiemy o tym, że w dzieciństwie mamy największą plastyczność mikrobiotyczną, tak? Czyli możemy gdzieś wpływać na ten rozwój i wiadomo, że ona się kształtuje przez całe życie. Na nią właśnie wpływ mają przeróżne sytuacje, infekcje, przyjmowanie leków, operacje, jakieś też stany chorobowe. I wiemy też o tym, że u dzieci ona jest bardzo plastyczna. I nikt nie ma takiej samej mikrobioty, tak? No nawet bliźniaki mają ten skład mikrobioty zupełnie różny. To też chyba pokazuje cały fenomen samego tematu, że każdy organizm jest inny i to będzie kształtowane indywidualnie. No ale wiemy, jeżeli wiemy, że kształtujemy ją żywieniowo, no to wiemy, że ten talerz będzie miał znaczenie, tak? Czyli to, co nasze dziecko ma na talerzu, będzie miało znaczenie, czy zachowa stan eubiozy, i to oczywiście będzie miało też wpływ na odporność i na funkcje poznawcze, na nasz nastrój. Jakby tutaj o osi mózgowo-jelitowej było też już kilka odcinków u ciebie, więc my też tego nie będziemy powtarzać.
Do odcinka na przykład numer 3, gdzie właśnie z profesor z Konieczną Żydecką rozmawiamy na temat osi mózgowo-jelitowej. Bardzo fajny odcinek.
Jeżeli wiemy, że tak naprawdę dieta wysoko przetworzona, która ma dużo cukrów prostych, dużo tłuszczu zwierzęcego, dużo w ogóle białek też zwierzęcych, ona nie będzie sprzyjała mikrobiocie jelitowej, no to w opozycji do tego stają co? Warzywa, owoce, pełnoziarniste zboża i ta różnorodność znowu, tak? Trzeba przyjąć około 30 produktów pochodzenia roślinnego, żeby zachować, że tak powiem, zdrowie mikrobiotyczne. I teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy my to mamy w diecie, czy nasze dzieci mają to w diecie, nie? Bo się okazuje, że no, jest to wyzwanie. Mimo że tych produktów mamy dużo, bo możemy tutaj mnożyć przecież i zboża, kasze, płatki, orzechy przeróżne, pestki, owoce i warzywa, ale jeżeli bierzemy pod uwagę to, że dziecko na przykład zjada 5 albo 6 produktów dziennie i one są powtarzalne, czyli dzieci mają monodietę tak zwaną, no to trudno jest uzyskać jakby te wszystkie składniki, które są potrzebne dla zdrowego jelita.
No ale wiesz, ja się zastanawiam też z perspektywy bycia rodzicem, jak to w praktyce wygląda, że wiesz, teorie znamy, ale wiesz, chcemy nasze dzieci oczywiście karmić zdrowo, mamy te teorie, jesteśmy wyedukowani, ale one nie chcą współpracować, nie? Wiesz, o co mi chodzi? Jakie posiłki będą, wiesz, takim, zastanawiam się głośno, jakie posiłki będą takim, wiesz, pomostem między tym zdrowiem, programowaniem zdrowia dziecka, a akceptacją jego smaku? I czy masz sposoby właśnie na wyrobienie takiego kompromisu na tej osi rodzic-dziecko, żeby faktycznie nawet mniejszymi krokami, ale gdzieś tam wprowadzać te zmiany poprzez jakieś właśnie takie modyfikacje talerza? Może podzielisz się z nami różnymi takimi, wiesz, praktycznymi rozwiązaniami.
Wiesz co, bardzo dużo się mówi o tym stylu responsywnym karmienia, tak? Karmienia, potem jedzenia. I generalnie to się wydaje takie bardzo proste, bo tam każdy ma swoje obowiązki, czyli rodzic ma zdecydować, co dziecko ma na talerzu, kiedy dostaje posiłek, oczywiście w jakich warunkach dostaje ten posiłek, a dziecko decyduje, czy zjada i ile zjada. No i to jest trochę tak, że to by się wydawało takie bardzo proste, jednak to tutaj moim zdaniem jest bardzo mało informacji na ten temat i mało jest edukacji w tym temacie, bo jeżeli my, oczywiście tutaj nikomu nie zarzucamy złych intencji, po prostu to jest też brak świadomości trochę też i tego, że wiesz, jeżeli mamy rodzica, który nie może nakarmić swojego dziecka, bo dziecko mówi nie chce jeść, no to mamy ten etap takiego lęku, strachu, takiej presji, którą, bo się boimy, że dziecko będzie chorowało, że nie będzie dobrze odżywione.
I tutaj głodne, że będzie narzekające, mało na wiadomo,
tak,
nie?
Więc w tym responsywnym karmieniu cały czas musimy pamiętać o tym, że dziecko intuicyjnie się nie zagłodzi. Mówimy o zdrowych dzieciach oczywiście, tak? Tutaj nie mówimy o dzieciach żadnych z jakimiś problemami zdrowotnymi. Więc zakładając, że mamy zaufanie do dziecka, dziecko rodzi się z tak zwanym intuicyjnym jedzeniem, to zakładamy, że ono ma możliwości samoregulacji, tak? I jeżeli my będziemy pamiętać o tym, że to dziecko na poziomie już rozszerzania diety, gdzie de facto rozszerzanie diety nie jest po to, żeby dziecko nakarmić, ale po to, żeby dziecko nauczyć relacji z jedzeniem, to automatycznie my przestajemy popełniać te błędy, które są tutaj tak naprawdę bardzo często popełniane, czyli zmuszanie do jedzenia, przekupywanie, nagabywanie, wiesz, jakby wprowadzenie takiej sytuacji stresowej, sytuacji takiej, w której, wiesz, jak my będziemy się stresować i tym samym będziemy stresować dziecko, to automatycznie ono traci apetyt, ono ma problemy trawienne, takiemu dziecku wyostrza się zmysł smaku i zapachu i ono będzie reagowało lękiem na jedzenie i w ogóle na porę posiłku, tak? Więc mówi się w tym responsywnym karmieniu, mówi się o tym, że rodzic ma wpływ tak naprawdę na atmosferę przyjmowania posiłku i oczywiście w takiej pełnej zgodzie na to, że dziecko decyduje o tym, ile zje i co zje z tego talerza, bez presji. Mhm. Tak, oczywiście, że naszym obowiązkiem jest ta ekspozycja, zapewnienie ekspozycji, tak? I to, żeby to dziecko jakby
dostawało... Próbować różnych smaków, być eksponowanym na różne pokarmy. Mhm.
Tak, ale nie w sposób nagabywany i nie w taki sposób, że no, ja się starałam, ugotowałam, a ty nie chcesz zjeść, tak? Bo to tylko będzie wzbudzało poczucie winy u dziecka i to nie będzie sprzyjało dobrej relacji z jedzeniem. Bo badania pokazują, że jeżeli my utrzymamy, że dzieci, które mają prawidłowo rozszerzoną dietę, pozwalamy im na tą samą regulację, czyli nie zmuszamy ich do jedzenia. Wiesz, nie robimy tak, że włączamy bajkę i karmimy dziecko, bo ono jakby na autopilocie zje więcej, bo nie ma tej kontroli. Ono wtedy zaczyna tracić samoregulację. Ono wtedy zaczyna się uczyć, że aha, okej, mój głód i moja sytość właściwie do niczego nie jest potrzebna. Jakby te symptomy nie są mi do niczego potrzebne, bo to jest ten taki tryb i styl kontrolujący mocno, nie? Że to rodzic decyduje, co jest na tym talerzu i to musi być zjedzone. Typ, nie odejdziesz od stołu, jak nie zjesz posiłku, tak? To jakby to wszystko nie sprzyja. Wiemy, że takie sposoby będą powodowały, że dzieci będą miały później problemy z jedzeniem, z rozszerzaniem diety, mogą być tak naprawdę bać się nowych produktów, tak? Potem też jest taki moment neofobii, który też jest fizjologiczny i my wiemy, że my ewolucyjnie dzieci mają okres neofobii, jedne przeżywają to trochę mocniej, drugie trochę delikatniej, ale tutaj znowu jest kwestia tego świadomości rodzica, jak do tego podejść, bo okres neofobii to jest taki czas, który minie, ale my też musimy pamiętać o tym, żeby, jeżeli on trwa, na przykład od drugiego roku życia, potrafi trwać do szóstego roku życia, no to jest długi czas, prawda? I ten rodzic musi pamiętać o tym, że ekspozycja dziecka na nowe rzeczy, na inne rzeczy powinna cały czas trwać. Jeżeli my zostawimy to dziecko w tych swoich produktach z neofobii, no to najczęściej potem mamy te takie dorosłe, czy tam starsze, przepraszam, może nie dorosłe, ale starsze niejadki, tak? Mhm. No bo jeżeli my zakładamy, że okej, moje dziecko je tylko makaron i sos pomidorowy i moją bułkę i brokuła na przykład i nie będziemy dawać dziecku nic innego, bo
założymy, że
nic innego nie zje, tak? No to jakby tutaj sami go wpychamy później w te problemy z jedzeniem, bo ono nie ma możliwości w momencie, kiedy ma gotowość, spróbować czegoś nowego. Tak, dlatego tutaj tak dużo się mówi w tym responsywnym karmieniu, żywieniu, jedzeniu o wspólnym stole, tak? O tym, że powinniśmy jeść posiłki z dzieckiem w dobrej atmosferze, że nawet jeżeli dziecko je coś innego, bo na przykład ma teraz tą swoją dietę beżową i je tylko makaron albo tylko bułkę.
Znamy to z życia.
Tak, ale niech ono widzi, że inni członkowie rodziny jedzą inne rzeczy, tak? Dziecko też się uczy przez naśladownictwo. Jak widzi, że na talerzu mamy, jest natka pietruszki czy warzywo, to jemu się koduje, że to jest bezpieczne jedzenie, prawda? I ono, jak będzie miało gotowość, to spróbuje. Czyli najgorsze, co możemy zrobić dziecku, to stosować presję, nagradzać jedzeniem oczywiście, stosować różne przeszkadzacze typu telewizor, tablet, bajka i tutaj obracamy uwagę, żeby tylko zjadło, czyli jest karmione dziecko na siłę. Jeżeli nie popełnimy tych błędów, to jest mniejsze ryzyko później, niestety, ale zaburzeń odżywiania, które są bardzo, bardzo częste i też tej takiej trudności, no nieadekwatnej relacji z jedzeniem, czyli zajadanie stresu, traktowanie jedzenia jako nagroda, czyli braku tej samoregulacji, w ogóle dzieci na przykład w ogóle są, jedzą zupełnie w oderwaniu od ośrodka sytości, ośrodka głodu. I to mamy najczęściej i wtedy to widzimy u takich u takich dzieci, które mają na przykład nadwagę, otyłość, ale są, mają bardzo małą gamę produktów na talerzu.
Znaczy wiesz, to wszystko, co mówisz, jest bardzo ciekawe i ważne, bo po pierwsze, bardzo często tak mi się wydaje, to są moje odczucia oczywiście, że traktujemy to jedzenie, znaczy karmienie naszych dzieci w taki sposób, żeby nie zabrakło mu żadnych składników odżywczych, minerałów, witamin, ale musimy mieć też właśnie świadomość tego, że my programujemy de facto te nawyki na całe jego życie, że później dziecko wraca gdzieś tam do tego, jak było uczone jeść, co jadło, nawet jeżeli nie próbowało wtedy jakoś bardzo mocno różnych smaków, to gdzieś tam to się przekłada później na to, jak się odżywia i jakie ma podejście, właśnie to, o czym ty mówisz, o tej psychodietetyce, jakie ma potem podejście do tego talerza i do całej swojej diety. Ale wiesz co, ja się zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą, bo to wiemy już po tym, o czym opowiedziałaś, że ta atmosfera przy stole jest bardzo ważna, no ale wiesz, my jako rodzice bardzo często zastanawiamy się, no dobra, staram się, wystawiam różne tutaj pokarmy na stół, tu pomidory, tutaj jakaś, wiesz, mizeria, placki ziemniaczane, soczewica, no cokolwiek, ale to dziecko mimo wszystko ma taki etap, że no nie chce próbować i to trwa już, nie wiem, tygodnie, miesiące, jest i tak w tym swoim błędnym kole jedzenia. Okej, no ale jakby co z niedoborami, wiesz, bo rezygnacja z pokarmów no de facto wiąże się ze zwiększonym ryzykiem pewnych niedoborów, mikroskładników. Są też diety na przykład roślinne, które gdzieś tam są teraz częściej i bardziej ochoczo realizowane, wiesz, ze względu na czy aspekty ekologiczne, czy aspekty zdrowotne i bardzo często są też przekazywane rodzic-dziecko, czyli ja jestem wegetarianinem, moje dziecko też będzie wegetarianinem. I zastanawiam się, wiesz, o jakie w ogóle składniki na tym etapie dziecięcym zadbać w dobie takiej, wiesz, diety no średnio może, diety, nie takiej diety marzeń, tylko takiej diety, wiesz, no niekoniecznie, którą chcielibyśmy codziennie raczyć nasze dziecko, plus te niedobory na dietach roślinnych. Trochę złożone pytanie mi z tego wyszło, więc może sobie podzielę na dwa pytania. Czyli w pierwszej kolejności, co z tymi niedoborami na właśnie takich dietach? Czy tu jakoś bardzo zwracać uwagę na tą suplementację, czy jednak niekoniecznie? Jakie ty masz do tego podejście?
To znaczy, wiesz, no, generalnie zawsze mamy tą alternatywę, że możemy wykonać badania i zobaczyć, jak wygląda nawet morfologia, tak? I widzimy, czy to dziecko jest niedoborowe, czy nie. No niestety żyjemy w takich czasach, że mamy pacjentów, którzy jedzą i mięso, i mają tą dietę według wywiadu różnorodną, a mają dużo niedoborów, tak? No bo jakby cały czas jeszcze pozostaje ten temat wchłaniania. Mhm. Nie jesteśmy tym, co jemy, jesteśmy tym, co wchłaniamy, czyli to, co nasz organizm robi z jedzeniem.
Coś jest dalej się dzieje.
Tak. Więc jeżeli tak mamy, wiesz, to na poziomie wchłaniania jakieś problemy, to nawet suplementacja nam nie pomoże, tak? No bo to jest tak trochę, że jeżeli my nie zrobimy tej roboty ze szczelnym, dobrze funkcjonującym jelitem, to żadne suplementy nie będą wchłaniane. Więc to jest zawsze praca u podstaw. I zdarza się tak, że często pacjenci na dietach, znaczy co jest ważne w dietach eliminacyjnych, no to żeby, jeżeli wyłączamy jakiś produkt albo jakąś grupę produktów, to musimy dać coś w zamian. I tak jest przy wegetarianizmie, tak? To nie jest niedoborowa dieta, to jest dieta, którą można bardzo dobrze zbilansować, tylko musimy wiedzieć jak. No oczywiście ona będzie problematyczna w momencie, kiedy mamy dziecko, które nastolatkę na przykład, która chce być wegetarianką, zaczęła miesiączkować, więc wiadomo, że straty też jeszcze żelaza ma dużo większe i plus jest wybiórcza na zasadzie takiej, że ma ograniczone produkty, które zjadł. Wtedy jakby to są takie już takie duże, to jest dziecko z dużymi potrzebami w edukacji tak naprawdę, ale jeżeli to jest tak, że to jest zdrowe dziecko, nie ma żadnych zaburzeń na poziomie sensoryki, tak? Czy to nie jest tak, że to jest rzeczywiście gdzieś tam kłopot w tym, że neofobia została źle prowadzona, dziecko podczas neofobii zostało źle prowadzone i te ograniczenia zostały z tego okresu, to nie jest kłopot, bo my obejmujemy takie dziecko edukacją, wiesz, jeżeli ono usłyszy w gabinecie dietetyka, że absolutnie to nie jest jego wymysł ani fanaberia, tylko może być tak żywione i tylko musimy to dobrze zbilansować, to ono też czuje, że ten dietetyk jest po jego stronie i jest dużo bardziej otwarte na współpracę i na to rozszerzanie diety, więc zawsze jakby tutaj stawiamy diagnozę, nie? Szukamy przyczyny, jak we wszystkim, tak? Niedoborowości też szukamy przyczyny, w problemach z układem pokarmowym też szukamy przyczyny, bo działając przyczynowo wiemy, że jesteśmy w stanie wyprowadzić takiego pacjenta na prostą, zawsze tak jest, nie? We wszystkich aspektach. I z tą niedoborowością
Mówiłyśmy o diecie roślinnej też.
Okay, o diecie roślinnej, tak. Że, znaczy tutaj bardziej chodziło mi o to, że wiesz, jakby nigdy temat przymusu, czy takiego, wiesz, szantażu, czy też przemycania właśnie jedzenia, to nie są dobre rzeczy, nie? Bo jeżeli dziecko cię przyłapie na przemycaniu, to w efekcie to powoduje, że przestaje mieć zaufanie i do jedzenia tego, które lubiło i to, które mu próbowałaś przemycić, tak? No i to są takie rzeczy, że, a poza tym na przykład, czy przemycając marchewkę w zupie nauczymy dziecko jeść marchewki? No nie, nie. I to właśnie, wiesz, to jest tak, że oczywiście, że my jako rodzice działamy tu i teraz i nam najbardziej zależy na tym odżywieniu dziecka, ale jeżeli będziemy w tym pełnym zaufaniu, takim na zasadzie dajemy to, co dziecko lubi, eksponujemy dziecko na nowe smaki, ono będzie miało gotowość, to spróbuje. I wiesz, chodzi też o to, żeby nie mieć takiego, bo są różne style karmienia. Jest też taki styl karmienia tak zwany zaniedbujący, gdzie wtedy mamy totalnie pasywny, tak? Gdzie wtedy totalnie nie mamy, nie zależy nam, nie reagujemy w ogóle na to, co dziecko je. Tak, na zasadzie takiej, że dziecko może sobie wybierać, co chce, ma sobie pójść samo do lodówki, nie wie, wziąć serek, jogurt czy cokolwiek innego, nie ma dla nas znaczenia, nie przywiązujemy do tego wagi. I też jest taki sposób żywienia pobłażliwy na przykład, czyli tam dziecko na przykład zażyczy sobie ryż na obiad, ty ugotujesz ten ryż, a ona po dwóch łyżkach powie, że jednak on by chciało makaron. Mhm. I wiesz, tutaj jest reakcja nasza, tak? Czy my rzeczywiście lecimy i gotujemy ten makaron, albo na przykład totalnie jest bez zasad, że dziecko ma iść spać, a ono mówi, że jest głodne i wtedy chce jeść. Wiesz, no takie rzeczy też niczego tego dziecko nie nauczą. Mhm. Więc tutaj tego tutaj trzeba pilnować, żeby nie popaść w żadną skrajność, tak? Żeby nie być w tym kontrolującym, dyrektywnym trybie, ale też, żeby nie być w tym pobłażliwym, bo jeżeli będziemy w pobłażliwym, czyli będziemy reagować na wszystkie zachcianki dziecka. Wiesz, czasami rodzice mówią, że dziecko nie chce jeść posiłku, a jak analizujemy, co to dziecko je, to ono ma dużo przekąsek, pije soki, pije musy z tubek. Więc jeżeli ono będzie jadło, nie ma tej regulacji, nawet. Tak, ono nie ma szansy zgłodnić, dokładnie. A głód będzie nam stymulował apetyt. Więc jeżeli my nie pozwolimy dziecku, nie damy dziecku regularności w posiłkach, tylko będziemy reagować na każde jego potrzeby w takim znaczeniu, że wiesz, a tu bym zjadł paluszki, a tutaj, nie wiem, chrupki. Wiesz, zauważ, co się dzieje u dzieci na spacerach w wózkach. Te dzieci ciągle coś jedzą. Mhm. Wiesz, i potem mamy taką sytuację, że one nie są głodne w porze posiłku. I wtedy, a my już dajemy mu etykietę niejadka, tak? Bo ono nie chce nic jeść. Mhm. Ja miałam kiedyś taki przypadek w gabinecie chłopca 4-letniego. Mama przyszła z tym synkiem i mówi, że on nic nie je. Jest totalnym niejadkiem, nie chce nic jeść ani w przedszkolu, ani w domu. Więc zawsze analizujemy dzienniczek żywienia takiego dziecka, bo jak rodzic zapisze, co to dziecko rzeczywiście zjadło, to my wiemy, mamy obraz. No i to był taki przypadek, który przytaczam często, bo on pokazuje właśnie, jak my mocno błędnie kwalifikujemy dzieci. Dziecko przed wyjściem do przedszkola zjadało w domu płatki słodkie z mlekiem. Mhm. Więc wchodząc do przedszkola nie siadało w ogóle do śniadania, no bo było najedzone, tak? Potem była oczywiście czas zabawy i był obiad. To dziecko nie siadało do obiadu, ponieważ ono wiedziało, miało w nawyku, było nauczone, że mama zawsze przychodzi do niego po obiadku z soczkiem i pączkiem. Mhm. Więc wiesz, takie dziecko, no, jakby jemu dużo nie trzeba, tak? Ono sobie pokojarzy, że po co ono ma siadać do obiadu w szkole, przedszkolu, przepraszam, jeżeli za chwilę mama przyjdzie z wysoko smakowitymi produktami dla niego.
Które bardziej lubi niż tą zupę, tak, czy drugie danie.
Dokładnie. Mhm. I to dziecko, wiesz, zjadało tego pączka, czy tą drożdżówkę, wypijało ten soczek, biorąc pod uwagę, że dziecko ma, wiesz, my mamy żołądek wielkości swojej piąstki, tak? Więc to dziecko też ma swoje ograniczenia. Ono zjadało to w samochodzie, wracali do domu, dziecko dostawało obiad. No wiesz, no ono nie było głodne, tak? Potem oczywiście po obiedzie był moment na jakąś przekąskę, więc zjadało przekąskę, no bo wiadomo, było już głodne, bo nie zjadło obiadu. I w efekcie zostawała tylko kolacja w domu, która też była, najczęściej to było coś, wiesz, jakiś tam jogurt, czy coś, jakiś budyń, czy galaretka. No i dziecko ma, w mamy odczuciu jest niejadkiem, a w moim odczuciu ma tak dużo tych rzeczy słodkich pomiędzy posiłkami, że ono nie jest głodne, żeby jeść te racjonalne, dobrze zbilansowane posiłki. Mhm. I ono nie ma otwartości na próbowanie, tak? No bo jest najedzone. A wiadomo, że będzie wybierało wysoko smakowite produkty i będą to dla niego bardziej pierwszego wyboru produkty, no bo są smaczniejsze dla nas, tak?
Jasna sprawa, tak samo jak my dorośli też, no myślę, że gdybyśmy mieli taki wybór, wiesz, może nie wszyscy, ale tu przesadziłam, ale duża część z nas, co też pokazują dane, no ta żywność wysoko przetworzona przemysłowa, no po prostu jest smaczna, więc ochoczo po nią sięgamy.
Tak, no też sam fakt, że ona ma też jakieś wzmacniacze smaku na przykład, tak? Czy takie rzeczy, które gdzieś tam nam, potęgują to, że po nią sięgamy, prawda?
Jeśli lubisz słuchać mojego podcastu i chciałabyś lub chciałbyś dać mi o tym znać, oceń mój podcast lub zostaw komentarz pod odcinkiem. Dziękuję. Karolina, powiedz jeszcze, czy masz jakieś takie swoje, wiesz, może top, nie wiem, 3, 5, 10 takich pokarmów, które są wyjątkowo lubiane przez dzieci, a wyjątkowo mocno promują naszą mikrobiotę jelitową, dbają o ten nasz ekosystem, żeby on był w równowadze, bo tak jak powiedziałyśmy, zwłaszcza te pierwsze lata życia są takim okresem tworzenia tego korzenia mikrobioty, który oczywiście jest zmienny w czasie, no ale jednak w tym dzieciństwie jest najbardziej dynamiczny i podlega największym zmianom, a jak już dzisiaj wiemy, no zdecydowanie tutaj dysbioza jelitowa, a więc zaburzenia mikrobioty, no to zwiększone ryzyko wielu zaburzeń, chorób, alergii, chorób z autoagresji, czy otyłości, to już dzisiaj wiemy. Więc tutaj fajnie jest, wiesz, od początku podejść do tematu żywienia bardzo świadomie. I wiesz, zastanawiam się, czy są takie pokarmy, sama chętnie bym skorzystała z twoich porad, które gdzieś tam, tak wiesz, będą smakowały tym dzieciakom, bo ty masz doświadczenie gabinetowe, więc jesteś, wiesz, takim idealną osobą na idealnym miejscu, która tutaj mogłaby nam dać wskazówki, co właśnie do tego komponowania smacznego talerza, smacznego mikrobiotycznego talerza naszego dziecka.
Znaczy, wiesz co, bo to znowu pytasz o ulubione. No tego jakby nie da się odpowiedzieć na takie pytanie, ponieważ to wszystko zależy od tego, z czym dziecko miało styczność od początku i jakie ma smaki. Znaczy, absolutnie musimy mieć jakby przekonanie też do tego, że każdy lubi coś innego i my musimy też to zaakceptować, że jedna osoba będzie uwielbiała banany, inna tego banana nie tknie, tak? I to są wszystko nasze smaki, nasze preferencje. One są też, wynikają, zobacz, po pierwsze z tego, co mama jadła w ciąży, bo też są, jesteśmy przyzwyczajeni do smaku na przykład wód płodowych, tak? Są takie badania, które pokazują, że jak mama w trzecim trymestrze piła sok marchewkowy, to dziecko później było bardziej otwarte na smak marchewki podczas rozszerzania diety.
Wow.
Więc tak, kolejna rzecz, zauważ, że ja bardzo często obserwuję to, że mam w gabinecie rodziców, którzy sami nie jedzą warzyw, którzy na przykład mówią, proszę nauczyć moje dziecko jeść warzyw, a jak ja się pytam, co państwo mają na talerzu, to mówią, że oni nie lubią warzyw. Więc już tutaj to są takie rzeczy, które my gdzieś naprawdę w bardzo mocnym stopniu programujemy dzieci i albo na przykład jeżeli mamy mamę, która ma, nie wiem, są takie osoby, które na przykład nie lubią jedzenia, bo brzydzą się nawet jedzeniem, tak? Są takie osoby, nawet dorosłe, to też jest kłopot później, żeby te dzieci takiej osoby miały prawidłową relację z jedzeniem, bo my wiele rzeczy nie musimy mówić, ale dzieci czytają z nas bardzo mocno, nie? Emocje. Wiesz, one widzą nasz stosunek, widzą nasze podejście.
Naśladują nas później, nie?
Naśladują nas, nie? Więc to naprawdę wszystko zależy od tego, co ty masz na swoim talerzu i co serwujesz swojemu dziecku, czyli jaką ekspozycję dajesz dziecku, tak? I każde dziecko będzie miało inaczej, bo to wszystko będzie zależało od tego, w jaki sposób była rozszerzana ta dieta. Więc trudno mi powiedzieć, jakie są lubiane.
Jakbyś chciała mieć, wiesz, gotowca, taką receptę, wyciągam z szafki w kuchni, okej, mam tutaj listę od Karoli, no to jedziemy.
Każde dziecko jest inne, nie? Jedno będzie na przykład lubiło bardzo suszone owoce, tak? I to też jest fajny taki substytut do tego, że możemy to dorzucić.
No, ale właśnie, to jest też fajny tip, że jakby suszone owoce też są okej, bo wielu nam kojarzą się z dużą zawartością cukru i czy to znowu będzie w porządku, czy to będzie nie w porządku.
No, ale mają też ogrom błonnika, tak? Morela suszona jest świetnym źródłem żelaza przecież, więc jakby tutaj to jest dobry, ja uważam, że to jest dobry produkt i go proponuję w diecie dzieci. Dodatkowo zobacz, lepiej zjeść suszoną morelę niż pralinkę. Tak, to jest jakby zupełnie inna wartość odżywcza, więc to suszone owoce zawsze mogą, wiesz, jakby urozmaicić taką owsiankę, czy też orzechy, tak, jeżeli dzieci lubią orzechy, mogą jeść orzechy, bo oczywiście tutaj też temat alergii jest bardzo istotny. I są takie produkty, którymi możemy podkręcać smak, tylko to znowu muszą być produkty, które będą lubiane przez nasze dzieci. Więc wiesz, tutaj znowu ta praca u podstaw, czyli robienie zakupów z dziećmi, gotowanie z dziećmi, angażowanie dzieci w wybór, wiesz, dawanie dzieciom do wyboru na przykład, czy chcesz zjeść, nie wiem, dzisiaj owsiankę z truskawkami, czy może z borówkami, tak? Więc, bo to też jest trochę tak, że dzieci chcą mieć kontrolę, chcą mieć wybór, chcą decydować, Stąd w ogóle się też bierze ten, ta cała neofobia, tak? To jest ten moment taki, wiesz, dwulatek, który już eksploruje świat po pierwsze, więc biorąc pod uwagę to, że zaczyna takie dziecko chodzić, no to mamy taką nadwrażliwość na nowe rzeczy, bo to jest takie uwarunkowanie, żebyśmy się nie otruli, tak? Zabezpieczenie dla nas, tak? Żebyśmy się nie otruli, więc nie będziemy próbować niczego nowego. A przy okazji dziecko eksploruje, dziecko się uczy, chce też przejąć w jakiś sposób kontrolę i no mówi nie, tak? Więc często to jest tak, że to nie też dotyczy jedzenia. Dając wybór dziecku, tak, między dwoma produktami, które my akceptujemy, to też jest fajny sposób na to, żeby dziecko mogło zadecydować, co chce zjeść. Oczywiście nie mówimy tutaj, nie, czy chcesz zjeść owsiankę, czy może płatki czekoladowe z syropem glukozowo-fruktozowym. Tylko musimy dawać coś, wiesz, porównywalnego do siebie, tak? I takiego, co też dziecko lubi, no bo to też nie jest filozofia. Też nie możemy tutaj pójść w takim kierunku, że będziemy serwować dzieciom rzeczy, które one nie lubią i one będą chodzić głodne, tak? No tutaj to też to nie jest ta droga, absolutnie.
Czyli znowu kompromis plus metoda małych kroków i takich delikatnych zmian.
Tak, i zawsze na przykład dodajemy nowy produkt do potrawy, które dziecko lubi i zna. Tak? Mhm. Nie mieszamy tych produktów nigdy, kładziemy obok na talerzyku, tak? No bo nie daj Boże się dotkną.
Tak, ojejku, koniec jedzenia.
Nie mogą cię dotykać przecież, tak? No jakby to, wiesz, wiecie, że to jest tak naprawdę taki strach przed nowymi pokarmami i to są obawy dziecka, a nie jego fanaberie, to my też mamy zupełnie inne podejście do tego. Mamy dużo więcej cierpliwości, tak? Dużo więcej takiego zrozumienia. I to jest kwestia właśnie tego, żeby o tym mówić, tak? Bo jak już dużo mówimy o tym przygotowaniu kobiet do ciąży, o programowaniu zdrowia dziecka przed narodzeniem, a nie mówimy w ogóle nic o tym właśnie rozszerzaniu diety, które później jest kluczowe do tego, jaką to dziecko ma relację z jedzeniem.
Pięknie powiedziane, wiesz, powiem ci, że ta rozmowa w ogóle, totalnie nie spodziewałam się takiego kierunku. W zasadzie nie wiem, czego się spodziewałam, ale bardzo mi się podoba to, dokąd dotarłyśmy na ten moment, bo myślę, że to będzie bardzo taka, wiesz, praktyczna rozmowa, która otworzy oczy być może wielu osobom na temat podejścia do, wiesz, do codziennego komponowania posiłków, też z dzieckiem, bo to chyba też jest ważne, że fajnie, jak dziecko uczestniczy, prawda, w tym komponowaniu posiłków, ono też widzi, co przygotowujemy, co będziemy jeść. Więc tutaj no naprawdę morze protipów od ciebie, za które wielkie dzięki dzisiaj.
Ale zobacz, jaki to też, przepraszam, tylko jeszcze dokończę, jaki to stres ściąga też z głowy rodzica.
Tak,
To też jest właśnie to, że my musimy cały czas pamiętać o tym, że ten rodzic, tutaj nikomu jakby nie przypisujemy żadnej winy, tylko cały czas pokazujemy, że o tym się mało mówi, a jakby się o tym mówiło dużo, to byśmy nie robili tych błędów. I to tylko o to chodzi, bo jakby to, że każdy rodzic ma dobrą intencję i chce jak najlepiej dla swojego dziecka, to jest bazowe, to my w ogóle jakby w to nie wątpimy, nie? I tutaj też o tym trzeba pamiętać, że też ta praca z rodzicem dziecka, które je mało i któremu chcemy tą dietę gdzieś tam poszerzać, bo to jest głównie w 80% praca z rodzicem, umówmy się, bo to jest ta właśnie cała atmosfera, te wspólne posiłki i wychodzenie z tych takich też modeli, które nam gdzieś kiedyś narzucono, wiesz, typu nie odejdziesz od stołu, dopóki nie zjesz całego talerza, nie? I wiesz, i takie rzeczy, albo dostaniesz deser dopiero jak zjesz obiad i to my się musimy tego oduczyć, wiesz, to jest strasznie trudne, bo to jest zakorzenione w naszych głowach bardzo mocno.
No ważne to są rzeczy, o których mówisz, ale zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, a propos tego tematu mikrobioty, który gdzieś tam cały czas sobie, wiesz, lata wokół tego, o czym rozmawiamy. Tak. Co z probiotykami? Czy ty w swojej praktyce gdzieś tam włączasz probiotyki u tych pacjentów pediatrycznych, albo w jakich sytuacjach właśnie można tutaj według ciebie skorzystać z tych dobrodziejstw, które nam już daje teraz technologia umożliwiająca właśnie podawanie probiotyków dobrej jakości.
Tak, probiotyki jak najbardziej dobrej jakości, oczywiście przebadane szczepozależnie, wiadomo. I tutaj mamy takiego kluczowego bohatera naszego Lactiplanti Bacillus plantarum 2995.
No właśnie, bo on ma bardzo pokaźną literaturę naukową i tutaj chciałam zapytać, wiesz, ciebie od takiego podejścia też praktycznego, jak ty tutaj to sobie, wiesz, łączysz tą probiotykoterapię takich dzieciaków? W jakich sytuacjach na przykład to może pomóc? Bo wiesz, też zadaję to pytanie nieprzypadkowo, dużo osób pyta mnie o to, o ten wątek probiotyków u dzieci i stwierdziłam, że to jest fajny moment, żeby właśnie z tobą o tym pogadać. Jak ty to widzisz, jakie ty masz do tego podejście, wiesz, jako praktyk?
Znaczy ja ci powiem, że ja akurat bardzo często korzystam z tego szczepu, ponieważ po pierwsze, u dzieci na dietach wegetariańskich, bo on ma udowodnione działanie poprawiające wchłanianie tego żelaza niehemowego.
Tak, no tak, to jest tak fajna cecha.
Zmienia pH, nie? On tam, wiesz, ma też te, produkuje fitazy, więc będziemy ten kwas fitynowy niwelować, który będzie nam blokował wchłanianie żelaza. Oczywiście w temacie żelaza musimy pamiętać o tym, żeby zawsze było z witaminą C przyjmowane, bo wtedy się będzie wchłanialne. Wiemy, że antagonistą będzie wapń, będzie magnez, czyli nie robimy już dziecku koktajlu z natki pietruszki na mleku, tak? No jakby to są takie oczywiste rzeczy. I przede wszystkim, co jest takiego fajnego w tym szczepie i ważnego, że on po pierwsze przeżywa kwas solny w żołądku i jakby dobrze ma te zdolności, które pozwalają mu się zasiedlić w jelicie. Będzie wpływał też bardzo przecież na wchłanianie żelaza, na odporność, na bóle brzucha przy tym takim drażliwym jelicie. Wiesz, często też stosuję ten szczep u takich młodych sportowców, tak? Czyli u tych chłopców, którzy szybko rosną, a mają dużą aktywność fizyczną i też mają często anemię, prawda? Bo to, a już pomijając fakt, że sam nadmiar aktywności fizycznej też będzie gdzieś wpływał na rozszczelnienie bariery
jelitowej.
Często też są, wiesz, są takie sporty, które gdzieś tam dają kontuzje, więc przyjmowanie leków, czy przeciwzapalnych, czy przeciwbólowych, sam też stres, podatność na infekcje, no jakby tutaj wiemy, jakie są konsekwencje, jakie mogą być konsekwencje i trzeba wesprzeć taki organizm oczywiście w temacie uszczelnienia jelita, więc ten właśnie Lactibacillus plantarum 299V bardzo dobrze mi się sprawdza. No jest bezpieczne. Mamy go w kroplach, no to tym bardziej dla takich dzieci powyżej roku bardzo łatwy do podania. Nie? Tam też to masło shea robi robotę antyzapalnie, antybakteryjnie, więc to są takie produkty i takie szczepy, który jest stosowany. Ja u dzieci też stosuję psychobiotyki. Ten sam robi stres w temacie wsparcia właśnie osi mózgowo-jelitowej i serotoniny. No i oczywiście też musimy pamiętać o tej prebiotykoterapii, tak? Więc tutaj oprócz probiotyków
trzeba je dokarmić,
trzeba je wesprzeć, wspomóc. Wiesz, tutaj myślę, że też nie możemy zapominać o tym, że na mikrobiotę jelitową oczywiście ma wpływ stres,
oczywiście,
który nie będzie sprzyjał, tak? A musimy pamiętać, że stresem jest chociażby to, że pomijamy posiłek, bo my tego tak nie odczuwamy, nie? My tutaj myślimy, że stres to tylko wtedy, kiedy nas ktoś zdenerwuje albo, nie wiem, mamy jakieś wymagające zadania do zrobienia, ale stresem jest przecież pominięcie posiłku, stresem jest niewyspanie się w nocy, tak? Jakby takie rzeczy też mają ogromne znaczenie.
Stresory fizyczne, pamiętajmy, że też są dla naszej komórki, dla naszego organizmu równie stresujące, co te czynniki właśnie psychologiczne, o których wspomniałaś, tak. No, to jest też ważne.
Tak. Wiesz, oddychanie zanieczyszczonym powietrzem to też jest stres dla organizmu, tak? Dlatego tym bardziej skupiamy się na tym talerzu, bo tak naprawdę na ten talerz mamy wpływ, no bo wiesz, no nikt nam nic do koszyka nie wrzuca, tak, to my wybieramy, to my decydujemy, co mamy na tym talerzu. No a wiadomo, że w idealnym świecie wszyscy chcielibyśmy żyć sobie w środku lasu.
Tak, mieć swój ogród z marchwią, tak. Wiesz, wszystko swoje, tak. No tak, tak, tak.
Tak, ale jakby wpływajmy na to, na co mamy wpływ, tak, reagujmy na to, na co mamy wpływ, więc ten talerz, niezaopiekowanie tego talerza, uważam, że to jest takie mocno...
Kluczowe w zasadzie, nie?
No, tak, tak.
Ja myślę, że też warto podkreślić, ja tutaj myślę, że to jest oczywista sprawa, ale że też te niedobory witaminy D u dzieciaków są, tak. Jakby tutaj dostarczanie tej witaminy D, suplementacja jest też bardzo ważna, plus ja ze swojej strony też bardzo cenię sobie kwasy tłuszczowe omega-3 i te dwa związki też mają ogromny wpływ na mikrobiotę jelitową, karmią te nasze komensale, które de facto sprzyjają naszemu zdrowiu i to, o czym powiedziała Karolina, mają wpływ także na zachowanie tej integralności bariery jelitowej, czyli de facto też wpływają na jakby zabezpieczenie nas przed rozwojem stanów zapalnych. To też jest taki ważny punkt programu, czyli de facto ta mikrobiota będzie też takim generalnie zaprzęgiem do ochrony nas przed właśnie rozwojem zapalenia w organizmie. Na zakończenie jeszcze tutaj chciałabym Ciebie zapytać o jedną kwestię, mianowicie chodzi o taki aspekt praktyczny, czyli prosto z gabinetu dietetycznego. Jakie są najczęstsze pytania, wiesz, Twoich pacjentów z gabinetu? Wiesz, takie najciekawsze wątki, które mogłabyś tutaj z nami dzisiaj omówić albo pokrótce odpowiedzieć na te pytania, bo pewnie to są pytania, które gdzieś tam się powtarzają. Być może niektórzy rodzice znajdą też wiesz, odpowiedzi na swoje pytania.
Na swoje pytania.
Bo one często właśnie są bardzo podobne.
Wiesz, generalnie zawsze jest to pytanie o przemycanie jedzenia. Nie? Czyli tutaj też to, co padło, jak to zrobić, żeby te dzieci miały wszystko, żeby nie było niedożywienia. No i my wiemy, że jakby to nie jest nasz cel, tak? Że tym celem jest ta prawidłowa relacja z jedzeniem, bo to jest cel długoterminowy i on jest dla nas gwarantem tego, że potem dziecko będzie miało samoregulację i utrzymamy tą samoregulację. Więc tutaj jakby nie ma wytłumaczeń, tak? Nie ma wytłumaczeń dla nagradzania jedzeniem, przemycania jedzenia, oszukiwania po prostu w jakikolwiek sposób, czy stosowania takich metod, które są po prostu presją, tak? No bo wiadomo, że stresem i presją. Kolejny temat, no to wiadomo, dzieci na diecie wegetariańskiej, gdzie tutaj jest praca z rodzicem, który musi zrozumieć, że to jest realne i zdrowe i to można dobrze zbilansować i to nie jest jakaś fanaberia, to też najczęściej, no tylko tu musimy pamiętać o tym, że nie da się wyciąć mięsa, nie wkładając w to miejsce niczego innego, tak? Czyli tutaj bierzemy pod uwagę nasiona roślin strączkowych, czy nabiał, czy jajka, tak? Jeżeli to jest w diecie, to nie ma kłopotu. Jeżeli pacjent nie ma tego w diecie, no to wtedy rozszerzamy, uczymy, pokazujemy. Oczywiście bardzo istotne jest też to u pacjentów, którzy jedzą mało różnych produktów, czyli na przykład mają taką ograniczoną listę warzyw, żeby zrobić sobie listę warzyw. I my to często, ja to robię często w gabinecie z pacjentami. Czyli otwieram taką listę warzyw i pytam, bo na przykład rodzic przychodzi i mówi, że dziecko nie je warzyw. Ja otwieram taką listę warzyw i wyczytuję po kolei warzywa. I się na przykład okazuje, że z tej listy dziecko je 10 rodzajów warzyw. No to jest, wiesz, to jest całkiem dobry start, bo są dzieci, które na przykład jedzą tylko brokuła albo tylko marchewkę, tak? I wtedy mamy kłopot. Ale jeżeli dziecko je 10 różnych warzyw, no to po prostu musimy zawsze te warzywa mieć w domu. I co jest ważne, że jeżeli testujemy, próbujemy, pokazujemy, czy przygotowujemy z dzieckiem, to trzeba pamiętać o tym, że te warzywa inaczej smakują na surowo, inaczej jak są ugotowane, inaczej jak są upieczone, inaczej jak są w całości, jak są wiesz, w kawałeczkach, tak? Jakby to ma znaczenie w tej ekspozycji również, nie? Żeby dziecko umiało się, żeby mogło spróbować po prostu różnych konsystencji i różnego sposobu obróbki, ale myślę, że ta lista jest ważna i na przykład można zrobić taką, ja robię taką listę, co jem, co mógłbym spróbować, a czego absolutnie nie ruszę, nie? I wtedy jakby tutaj w takiej zgodzie i akceptacji tego dziecka, jak on ma gotowość, to wtedy idzie na zakupy, robi zakupy z mamą i na przykład próbuje takiego produktu. To wszystko też zależy od tego, jakie dziecko ma ograniczenia, czy jakie to są, jak duże to są strachy i traumy, tak? Bo zdarza się też tak, że na przykład taki 13-latek płacze rzewnymi łzami w gabinecie, mówiąc o nowej żywności, więc wtedy wiemy, że odpuszczamy, tak? Jakby tutaj jest cały czas praca z oswajaniem i tutaj nie będziemy do niczego nikogo zmuszać, ani nikomu narzucać żadnego tempa, bo czasami to trwa bardzo długo, tak? To wszystko zależy indywidualnie od pacjenta. No co, w gabinecie mamy bardzo dużo nadwagi, otyłości.
U dzieci.
I najczęściej, u dzieci, tak. I najczęściej to, jak czytamy dzienniczek żywieniowy i wiesz, i widzimy od góry do dołu bułki z drzemem, naleśniki na słodko, soki, słodzone herbaty, to na pewno zrozumie mnie każdy dietetyk, wtedy jest takie poczucie, że ta dieta jest tak słaba, że tutaj jakby każda interwencja, najmniejsza interwencja, bo nawet wiesz, wystarczy zmienić temu dziecku dwa posiłki i ono już będzie miało efekty, tylko tutaj no, współpraca zawsze z rodzicem, współpraca z babciami na przykład, nie? Bo to często jest tak, że mama powie, że to babcia żywi dziecko i babcia jest niereformowalna na przykład, nie? Tutaj mamy też, czasami to właśnie to jest tak, że nam się wydaje, że my zmienimy tylko talerz, a tutaj się okazuje, że po drodze jest, wiesz, mnóstwo innych relacji, rzeczy, które są trudne do zmiany, tak? Ale często
wykraczają
właśnie
daleko poza samą dietę, nie?
Tak, wykraczają daleko poza samą dietę, dokładnie tak. I no i też kolejne duże wyzwanie to ta nadwaga i otyłość przy takiej bardzo małej diecie i takiej diecie właśnie eliminacyjnej, tak? Czyli dziecko ma wyeliminowane duże grupy produktów, ale ma nadwagę i otyłość. Czyli my wiemy, że on już wtedy zjada tylko produkty wysoko przetworzone, jest problem z różnorodnością na talerzu, I to są chyba takie największe wyzwania wtedy, nie? Tak naprawdę, bo wiemy, że to dziecko nie chce spróbować niczego innego. I to jest taki, to jest długofalowa praca.
No ale to też dobrze, że o tym mówisz, żebyśmy też my siebie, wiesz, nie cisnęli od środka, że dali sobie przyzwolenie na to, że to po prostu musi trochę potrwać, że to nie będzie zmiana z dnia na dzień, tylko może musimy przestawić się na to, że to będzie zmiana, która musi zająć trochę czasu i my musimy być na nią gotowi, przygotowani i też nie siebie nie karcić za to, że to idzie za wolno, albo gdzieś tam
oczywiście,
widzimy tych zmian z dnia na dzień, wiesz, o co mi chodzi.
Wiesz, ja zawsze podkreślam, że u dzieci to jest tak, że jak my zatrzymamy sam proces tycia, to już będzie dla nas efekt, tak? No bo zobacz, bo dzieci rosną, tak? My nie chcemy tutaj wrzucać je w jakieś restrykcje, bo po pierwsze to będzie, wiesz, jakby dawało opór ze strony dziecka. Jak mamy już takiego, wiesz, 15-latka na przykład, to co z tego, że on nie dostanie w domu? On pójdzie, on się naje na zewnątrz, tak? No, taka jest prawda. Jeżeli on nie będzie miał świadomości, będzie miał poczucie kary i wrzucanie w restrykcje i w ograniczenia, to on pójdzie i zje, wiesz, w sklepiku szkolnym, albo będzie się zamieniał tymi zdrowymi produktami w lunchówce z kolegami. Więc jakby tutaj, ja zawsze mówię, że bez zaangażowania dziecka i rodzica, to my mało co zrobimy, nie? Tutaj jakby tutaj jest zawsze dwutorowa praca, dietetyka z dzieckiem i z rodzicem.
Kropka.
Ale jeszcze jedną rzecz chciałabym powiedzieć.
Dajesz.
Bo jeszcze zapomniałam o jednym przypadku, bo tego jest bardzo dużo i myślę, że o tym warto powiedzieć. No to, a to są zaburzenia odżywiania typu anoreksja, nie? I tutaj też to się dzieje, słuchajcie, i to dotyczy chłopców, dotyczy dziewczynek. I niestety, ale to nie są tylko media społecznościowe, czy generalnie kwestia środowiska i takiego skupienia na wyglądzie, ale to też są kody, które przekazują rodzice, tak? To jest ta mama, która ciągle się przegląda w lustrze i mówi, że jest gruba. To kolokwialnie używam takiego słowa, ale to jest inaczej. Albo na przykład, nie wiem, mówi, zjemy deser, ale pojedziemy na rower, żeby spalić te kalorie. Słuchajcie, takie dziecko 11-12-letnie, ono naprawdę źle odczytuje te sygnały i ono wpada potem w taki moment, że zjada i idzie ćwiczyć, albo właśnie zaczyna ograniczać jedzenie, albo zaczyna źle postrzegać swoje ciało. I oczywiście wtedy jest to praca interdyscyplinarna z psychiatrą, z psychologiem i z psychoterapeutą, ale tego też jest coraz więcej.
Nie, no to jest w ogóle temat... Wiesz, to też rozmawiałam w podcaście z Agatą Mizerą, która jest psychiatrą dziecięcym i też bardzo dużo mówiła o tych zaburzeniach odżywiania wśród dzieci. To nie wcale takich już nastolatków, tylko młodszych dzieci. Więc to jest zjawisko porażające swoją skalą, ale wiesz, samym typem problemu, że to już się pojawia w tak wczesnym wieku, więc też bądźmy na to uważni i cieszę się, że też o tym wspominasz, bo no, to jest problem bardzo, bardzo mocno rosnący.
Tak. I niestety ten wiek się obniża. To jest bardzo takie niepokojące. Ale jakby zauważ, że wszystkie te zaburzenia i wszystkie te problemy wynikają z jednego. Z tego, że dzieci mają zaburzoną samoregulację i z tego, że mają no, nieprawidłową relację z jedzeniem. Czyli coś, na co największy wpływ mają rodzice, dziecka 1-3 tak naprawdę. Więc tutaj znowu wracamy do tego, wiesz, koło się zatoczyło, wracamy do tego tematu, żeby jak najwięcej mówić o tym rozszerzaniu diety i o budowaniu relacji i o tym, że to jedzenie ma nas odżywić, ale ma też mieć dobre, ma mieć też dobre skojarzenia z tym, tak? A nie ma to być, wiesz, nacechowane strachem, lękiem, jakąś traumą, bo jeżeli tak będzie, to potem te wszystkie zaburzenia będą miały eskalację, im dziecko będzie starsze.
Wow, no rozmowa, piękna rozmowa. Karolina, bardzo Ci dziękuję, że dzisiaj byłaś z nami, że podzieliłaś się swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami. Myślę, że dla wielu z nas bardzo to było cenne. Ja sobie przesłucham raz jeszcze odcinek i będę robić, wiesz, notatki.
Dziękuję Zosiu bardzo za zaproszenie.
Dzięki serdeczne. Uściski.
Dzięki bardzo. Pozdrawiam.
Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, poczęstuj nim innych. Dzielmy się wiedzą.